Ludzie i pieniądze.
A w studio goście Zbigniew Markowski, Gdański Klub Biznesu, Łukasz Olechnowicz, przedsiębiorca, inwestor, doradca gospodarczy rektora Politechniki Gdańskiej, Szczepan Sakowicz, członek zarządu Kainos. Dzień dobry wszystkim tym, którzy Dzień też dobry. Dotarli właśnie.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dokładnie za tydzień Wigilia, świąteczne zakupy nabierają rozpędu, no i okazuje się, że w tym roku mniej Polaków niż zazwyczaj planuje zadłużać się na organizację świąt Bożego Narodzenia. Co dziesiąty badany deklaruje, że w tym roku zadłuży się, by zorganizować święta. Kilka lat temu było to nawet 20% społeczeństwa, wskazują autorzy badania Świąteczne zadłużenie Polaków. Zdecydowana większość respondentów, bo aż 83% deklaruje, że nie będzie się zadłużała, a 3,6% jeszcze nie jest zdecydowanych. No i właśnie, nie chcemy zadłużać się na święta. No tutaj widać, aż 83% deklaruje, że nie. Czy to oznacza, że zaczynamy podchodzić do wydatków świątecznych bardziej racjonalnie niż w poprzednich latach, czy przyczyny może są inne? Zbigniew Markowski.
Wydaje mi się, że przyczyny są bardzo różne. Otóż rzeczywiście generalnie rzecz biorąc, ludzie starają się w tych czasach odbudować swoje zapasy finansowe. Po drugie, wydaje mi się, że chyba ta komercjalizacja świąt, szczyty komercjalizacji świąt w ostatnich latach, które wyraźnie było widać, mamy za sobą. Ale też chcę powiedzieć o takiej rzeczy, że zadłużanie się jednak jest też dla wielu osób wielkim problemem. Zwłaszcza dla osób o niskich dochodach, bo te często biorą pożyczki, wpadają bowiem w tak zwaną spiralę długów. I mnóstwo informacji na ten temat jest w sferze publicznej, co powoduje, że prawdopodobnie inni patrzą na to rozsądniej, ale... Jest też jeszcze inny problem, który wydaje mi się bardzo istotny, mianowicie niepewność przyszłości. To znaczy wiele osób, które zaciąga pożyczki, nie jest tak bardzo pewna, czy jest w stanie je zwrócić z czasem. A w wielu tych pożyczkach jest mnóstwo kruszków, które powodują, że spłaca się znacznie więcej, niż to się pozornie wydaje.
Szczepan Sakowicz.
No właśnie trudno powiedzieć dlaczego. Czy to faktycznie jest taki zdrowy rozsądek, dojrzałość, że jednak jak bierzemy tą pożyczkę, to trzeba spłacić. Święta fajnie, sobie pojemy, popijemy. No, nie chciałbym iść tak daleko i mówić, że te staropolskie czy staroszlacheckie zastaw się, a postaw się, nie, postaw się, a zastaw się, że to umarło, nie? No to tak daleko nie pójdę, tak więc raczej w ten rozsądek.
Ale się racjonalizuje już powoli.
Może tak wreszcie.
To ja chyba nie jestem aż takim optymistą, że się racjonalizuje i uważam, że to jest takie trochę słodko-gorzkie, dlatego że to, co jeden z przedmówców powiedział, że to jest takie pozorne poprawianie swojej sytuacji i tak naprawdę te kredyty konsumenckie jest najgorsza rzecz, jaką możemy zrobić dla naszych finansów osobistych i niestety te osoby najbiedniejsze, najmniej zamożne, najmniej zarabiające to często w tą spiralę długu wchodzą. Natomiast jeżeli przez wszystkie poprzednie lata poziom, ten odsetek osób, które brały pożyczki na święta, to było około 20%, w tym roku deklaruje 10%, ja trochę nie wierzę, że w 12 miesięcy zmieniliśmy tak bardzo nasze zachowania konsumenckie. W związku z tym tu musi być coś innego, tak? I ciężko mi powiedzieć na dzień dzisiejszy, co to jest, natomiast obawiam się, że to może być strach. Strach przed tym, jak będzie wyglądał przyszły rok, strach przed utratą pracy i strach przed tym, że rzeczywiście nie będziemy w stanie spłacić. Częściowo jest to związane z jakąś taką racjonalną oceną naszej sytuacji, ale niestety z negatywną motywacją za tym racjonalnym podejściem, a nie pozytywną motywacją, że chciałbym zmienić swoją sytuację.
Proszę bardzo.
No, tych czynników, które mogą zakłócać kiedyś takie szlacheckie podejście do świąt, jest coraz więcej, bo i niepewność wokół kraju, niepewność gospodarcza, bez przerwy wybory, więc nie wiadomo, jakie to będą działania w skali geopolitycznej. To wbrew pozorom to oddziałuje na ludzi, bo ponieważ bardzo dużo osób powierzchownie interpretuje fakty, mocne fakty i raczej wchodzi to w sferę emocji, więc...
Nie trzeba wyborów, można popatrzeć na comiesięczny rachunek za prąd i to już...
Do tego się zmierzyć, że też są właśnie te czynniki zewnętrzne, a tu mam zamrożenie, prawda, energii, więc ceny energii, ale informacja o tym, że ten okres zamrożenia minie w przyszłym roku, no też jest istotny.
Tak, a zwłaszcza ta uwaga dotycząca cen prądu jest trafna. Muszę przyznać, że sama przeżyłam kilka dni temu szok, bo ja podaję co miesiąc dane z licznika i to jest tam naliczane w sposób rzeczywisty. No i pokazało mi 580 zł w ciągu miesiąca. Naprawdę mnie to mocno zszokowało, ale potem się okazało, że coś tam maszyna musiała przemielić i 10 minut później było o 200 zł mniej. I tak bardzo dużo, ale... 580,
czyli w tym roku lampki choinkowe zamiast karpia, tak?
No właśnie, coś w tym jest. Ale wracając do tych pożyczek. Z tych badań okazało się też, że najczęściej, jeżeli już pożyczamy na święta, to są to osoby najlepiej zarabiające. Takie w przedziale od 7000 z hakiem w górę. Skąd to się bierze? Czy dlatego, że właśnie te osoby się przyznają i mają zdolność kredytową, a te, które nie mają zdolności kredytowej, wstydzą się powiedzieć, że gdzieś w parabankach się zapożyczają? No,
właśnie się powiedzieć o parabankach. Tutaj jest ofensywa przeróżnych instytucji finansowych, które by się nazywały parabankiem, gdzie kryteria przyznawania pożyczek są proste. Proszę pamiętać, że to nie są pożyczki duże, dużej wartości. Dla banków z kolei tego typu pożyczki rzędu 1000 złotych, 1,5 są po prostu bardzo kłopotliwe, bo ponoszą koszty funkcjonowania. A parabanki z kolei są dość bezwzględne w ściąganiu tych wierzytelności. Zatem trudno wyjaśnić, dlaczego są takie wskaźniki, ale wydaje mi się, że po prostu też i trzeba podejść do tych wyników sondażu, badań z pewnym takim elementem niepewności, ponieważ wydaje mi się, że te sondaże nie oddają rzeczywistych sytuacji gospodarczych. Mm-hmm. Bo jeśli na przykład wiemy, że ponad 2,5 miliona ludzi żyje w ubóstwie i to jest udokumentowane, prawda, no to pierwszą grupą osób, która by potrzebowała wsparcia, byłaby ta grupa osób. A jednak ratujemy ich potrzeby pięknymi, szlachetnymi pomysłami charytatywnymi. Czyli ta grupa osób, która najbardziej potrzebuje, nie są to klienci ani banków, ani parabanków. Więc wydaje mi się, że ten sondaż jest takim jednym z wielu sygnałów, które należałoby systematycznie pogłębiać, badając właśnie kwestię ubóstwa.
Mhm. Jakby ważne jest to, może od tego powinniśmy zacząć, że to jest sondaż. To są deklaracje ludzi. I teraz może być też tak, że te osoby najmniej zarabiające, które są w ubóstwie, one wstydzą się powiedzieć o tym, że będą pożyczać jakieś środki albo prosić o pomoc rodzinę itd., itd. Tu nie powinniśmy wykluczać z tego parabanków, dlatego że ten sondaż obejmował pytanie, czy pożyczysz od parabanków, banków albo nawet rodziny czy przyjaciół, więc tam rzeczywiście to pytanie było szerokie. Natomiast może być tak, że te osoby, które lepiej zarabiają i chcą pożyczyć środki, nie wiem, na wyjazd świąteczny, na coś droższego, im po prostu łatwiej przychodzi przyznanie się do tego.
Mm-hmm. No zobaczymy. Z drugiej strony też się zastanawiałam, jeśli jakaś racjonalność wkracza do naszych decyzji zakupowych, czy jest szansa, albo na ile jest szansa, że zostanie z nami już na dłużej, że te nasze zakupy przedświąteczne nie będą emocjonalne, że to wszystko będzie przemyślane, logiczne i wydamy tyle na żywność na przykład, ile tej żywności zjemy, a nie żeby ją potem wyrzucać.
Nie jestem psychologiem i tutaj ciężko mi powiedzieć, natomiast jakby bardzo krótko tylko. To, co powiedziałem wcześniej, ja nie wierzę w to, tak, rok temu 20% deklarowało, 3 lata temu 20%,
latach,
tak, w poprzednich latach, w tym roku 10% deklaruje. Ja trochę nie wierzę, że w 12 miesięcy aż tak dużo się zmienia, więc jeżeli chcemy utrzymać jakiś stały trend i żeby to było rzeczywiście długofalowe, to powinniśmy jakby analizować sytuację długofalowo, ale też musimy pamiętać o tym, że na to się nakładają sytuacje, tak, jeżeli gospodarka rośnie, to bezrobocie jest bardzo niskie, wszyscy mamy pracę i tak dalej, to zupełnie inaczej do tego podchodzimy, więc jakby ta sytuacja gospodarcza na pewno się na to też nakłada.
No, trzeba to będzie nałożyć na analizę kwartalną popytu, wzrostu popytu konsumpcyjnego, zobaczymy, jakie są to przyrosty i wtedy też będzie jedna z takich przesłanek do dyskusji, czy to jest rzeczywiście wydajemy mniej, bo na przykład mamy mniejszy poziom dochodu do dyspozycji, czy też po prostu zaczynamy, jak pani to dyrektor powiedziała, racjonalizować nasze zachowania, w co nie wierzę notabene. Oczywiście byłbym skłonny zachęcać ludzi do bardziej teologicznego podejścia do świąt niż bardziej konsumpcyjnego, ale to jest inna sprawa.
Może powstał nam nowy indeks nastrojów społecznych związanych właśnie z ekonomią i sytuacją ekonomiczną, tak jak Amerykanie mają swój indeks Big Maca, oczywiście obnażany, wyśmiewany przez wielu, tak więc może w Polsce to będzie, jak wiele osób chce pożyczać pieniądze na święta jako obraz naszej sytuacji ekonomicznej.
A z drugiej strony do tych wszystkich lęków też związanych z makroekonomią, o których państwo wspomnieliście, no to wczoraj dochodzi nam jeszcze jeden. Upadł rząd w Niemczech. Wiemy, że gospodarka niemiecka sobie bardzo źle radzi i kolejna niewiadoma, co za chwilę się tam może wydarzyć i w którą stronę ta gospodarka, jaki kurs obierze. Zmieniamy temat. Komputer kwantowy powstanie na Politechnice Gdańskiej. Władze uczelni mają nadzieję, że taki komputer uda się wybudować w ciągu 2 lat. To najpierw, proszę panów, o co chodzi w ogóle z komputerem kwantowym? Co to takiego jest i co to może zrobić?
Ja mam akurat przyjemność uczestniczyć w tych pracach, w związku z tym, jeżeli koledzy pozwolą, że zacznę jakby ze swojej perspektywy. Ja dość często dostaję pytanie, czy to jest możliwe i jakby, że on powstanie, czy jakby uważam, że ten kierunek jest realny i to pytanie przede wszystkim chciałbym odwrócić i powiedzieć, że to nie powinniśmy analizować, czy to jest możliwe, tylko zastanowić się, co zrobić, żeby ten proces przyspieszyć. I to jest jakby bardzo istotna rzecz. I jakby my mamy tak naprawdę wszystko na Pomorzu, bo mówimy o Politechnice Gdańskiej z różnych powodów, do których się jeszcze odniosę, natomiast my tak naprawdę na Pomorzu mamy wszystko, czego potrzebujemy, żeby ten komputer kwantowy wykorzystać w sposób optymalny.
Potencjał jest.
Potencjał jest, miejsce jest, tak, jest tutaj Centrum Kompetencji STOS, gdzie już jest superkomputer w połączeniu z komputerem kwantowym, to jakby jest naprawdę fajne połączenie. Gdański Uniwersytet Medyczny już jakby też ma pomysły, jak mógłby z tego skorzystać. Uniwersytet Gdański ma niesamowite kompetencje w zakresie technologii kwantowych i kryptografii. Politechnika Gdańska ma to miejsce, ale też ma ekspertów w tej dziedzinie, więc to jest. Ale dlaczego tego potrzebujemy? Potrzebujemy tego z kilku powodów. Po pierwsze, komputery kwantowe, dzisiaj nie mamy czasu, to by jeden program nie wystarczył, żebyśmy wytłumaczyli, jaka jest różnica. Natomiast komputery kwantowe działają w zupełnie inny sposób niż komputery tradycyjne. I teraz potrzebujemy tych komputerów kwantowych po pierwsze, żeby rozwijać te kompetencje, po drugie, żeby być bardziej konkurencyjni na rynku międzynarodowym i po trzecie też dlatego, żeby nie przegapić trochę tej szansy rozwojowej, którą mamy. Tak? Stany Zjednoczone już bardzo dużo inwestują w tak zwaną kryptografię postkwantową. W Niemczech są olbrzymie środki, komputery kwantowe przeznaczone jakby z nastawieniem na to, żeby inwestować w kwantową sztuczną inteligencję. No jeszcze nie do końca wiadomo, czy to w ogóle zadziała, ale jakby inwestują w tym kierunku. I teraz my jako Polska jesteśmy generalnie trochę za tym. Ja nie chciałbym się teraz jakby tutaj mocno skupiać na strategii cyfryzacji naszego kraju, ale jakby ta strategia cyfryzacji także obejmuje ten komputer kwantowy i to, żeby z niego skorzystać. I teraz bardzo istotnym elementem, bo powiedziałem tutaj o uczelniach, ale jest też to, że biznes już na to czeka. Jeszcze rok temu, jak rozmawiałem o zastosowaniach komputera kwantowego, to bardzo często moi rozmówcy zderzali to, ale mówią, wiesz co, tam nie ma żadnych zastosowań, nie ma uzasadnienia, że to może działać. Natomiast już dzisiaj są przykłady w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, że te zastosowania biznesowe są tak duże, że komputery kwantowe zaczęły się już zwracać. I my ze względu jakby na ten rozwój bardzo mocno tego potrzebujemy. Politechnika Gdańska razem z Grupą Energa podpisała list intencyjny, ponieważ w energetyce to jest jakby jedno z głównych zastosowań, w ogóle bezpieczeństwo sieci, predykcje zapotrzebowania, ale też awarii na sieci i tak dalej, w szczególności w przypadku potencjalnych zagrożeń z wojny hybrydowej. To są bardzo istotne elementy, w których możemy to wykorzystać, czyli nie tylko zastosowania takie biznesowe, ale też bezpieczeństwo kraju.
To już wiemy po co, a teraz czym jest ten komputer, żeby słuchacze wiedzieli, z czym mamy do czynienia?
Może podejmę się bardzo krótkiej próby.
Bardzo proszę.
Wszystkie urządzenia, które mamy w kieszeni czy u siebie na biurku, operują na procesorach tranzystorowych. To jest tak naprawdę krzem. I zaczynamy już dotykać limitów krzemu. Tam producenci procesorów już się ścigają z pojedynczymi atomami, gdy budują te procesory. A z drugiej strony mamy ogromny popyt na moc obliczeniową, która jest związana ze sztuczną inteligencją. Nawet tutaj w tej audycji dyskutowaliśmy na temat, jak największe firmy otwierają elektrownie atomowe, które od dawna były zamknięte, żeby mieć energię potrzebną do napędzania centrów danych. Podejście kwantowe różni się głównie tym, że nie używa krzemu i obiecuje dziesiątki, setki, tysięcy razy większe moce obliczeniowe niż te procesory oparte na krzemie. I to jest bardzo interesujące. Faktycznie te komputery zaczynają być stosowane. Dużo firm, dużo organizacji stawia dosyć mocno na nie. I jednak jest wielu sceptyków, którzy uważają, że to nie do końca jest, powiedzmy, jak to się mówi, wygrzana technologia i to jest obietnica. Obietnic było bardzo wiele. Tak więc jakby w skrócie. Ja może tylko jeden punkt dodam od siebie. Świetna inicjatywa, ale jakbyśmy poszli trochę dalej i jakby obudzili się w sytuacji, gdy mamy ten komputer i co z tego? Ja myślę, że to jest ważniejsza część niż jakby samo budowanie, sama technologia i gdzie on będzie stał, bo tak naprawdę chcemy to uzyskać, żeby to było takie koło zamachowe naszej polskiej i pomorskiej gospodarki. Tak więc świetnie, że jest współpraca z biznesem, świetnie, że jest energia, która ma tak zwanego use case'a, już przypadek użycia, gdzie chciałaby to zastosować. Pytanie, jak będziemy mogli to skapitalizować, żeby polskie firmy tego używały, żebyśmy mieli wysyp startupów opartych o właśnie technologie kwantowe.
Mm-hmm. Cóż, ja jestem ekonomistą, więc najmniej wiem na temat fizyki kwantowej.
Ale do czego ale na przykład biznesowi
tak,
taki
chcę właśnie powiedzieć, że po pierwsze, o ile się nie mylę, a dość dużo czytam na temat, to jeszcze komputera kwantowego nie mamy jako takiego. Zbliżamy się do pomysłu, żeby taki komputer powstał. Ścigamy się z największymi firmami świata. Google, prawda, między innymi, ale też i Microsoft, Apple pracują nad tymi. Nie mówię o państwach typu Stany Zjednoczone, których budżet wojskowy pozwala pokryć potrzeby w tym zakresie badawcze. Wydaje mi się, że to, co powiedział tutaj przedmówca, kolega, najważniejsza rzecz jest to, że to jest projekt wielkiej klasy, sztandarowy. I on potrafi przyciągnąć i powinien przyciągnąć wielkie zainteresowanie wśród młodych naukowców, wśród różnych grup badawczych. I jeśli udałoby się zbudować to, co nazywamy komputerem kwantowym, to niewątpliwie dla Trójmiasta, dla Pomorza był to skok w skali europejskiej. Problem tylko polega na tym, czy będziemy mieli dostateczny poziom masy krytycznej badawczej, bo to też wymaga ściągnięcia i zagwarantowania tym osobom wysokich płac, stabilizacji itd., itd. Ale jestem pełen uznania dla tego pomysłu.
Zbigniew Markowski, Łukasz Olechnowicz, Szczepan Sakowicz, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę również do tego tematu. A w studio goście, przypomnę, Zbigniew Markowski, Gdański Klub Biznesu, Łukasz Olechnowicz, przedsiębiorca, inwestor, doradca gospodarczy, rektora Politechniki Gdańskiej, Szczepan Sakowicz, członek zarządu Kainos. I wracamy do dyskusji a propos komputera kwantowego, który w ciągu 2 lat ma powstać na Politechnice Gdańskiej. Ja tylko tytułem wstępu do tej części rozmowy przypomnę, że Google od lat buduje komputer kwantowy, zaprezentował go już w ubiegłym roku, a kilka dni temu pochwalił się opracowaniem kwantowego chipu, który nazywa się Willow i który w założeniu w ciągu 5 minut jest w stanie rozwiązać problem, który najszybszemu obecnie superkomputerowi, rozwiązanie tego problemu, którym Willow zajmie się w ciągu 5 minut, to tradycyjnemu zajęłoby 10 septylionów lat, a tu chodzi o taką liczbę z 25 zerami, więc to pokazuje różnicę możliwości. No ale okazało się, że był jakiś problem do rozwiązania, no i chip nie sprostał.
Znaczy, ja bym chciał tutaj trochę wrócić do tego, czym się różni komputer kwantowy od jakby takich tradycyjnych komputerów i nie jestem ani fizykiem kwantowym, ani nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, więc postaram się to wytłumaczyć tak, jak ja to rozumiem. I najciekawsze jakby takie wytłumaczenie, które słyszałem, było na przykładzie gry komputerowej, że jeżeli gramy w grę komputerową na zwykłym komputerze, to musimy ją przejść etap po etapie. Jeżeli chcemy przejść ją w inny sposób, to musimy ją zacząć od początku i przejść ją jeszcze raz, tak? Więc jakby mamy tą etapowość i jeżeli mamy tych scenariuszy możliwych 5, to może zrobimy to w miarę szybko. Jeżeli tych scenariuszy możliwych mamy dziesiątki tysięcy, no to jakby logiczne jest, że potrwa to bardzo długo. Komputer kwantowy tą grę jest w stanie zagrać we wszystkich możliwych scenariuszach w tym samym czasie. Jakby on równolegle idzie wszystkimi możliwymi scenariuszami i on na koniec nam nie powie dokładnie, czy 2 plus 2 to jest 4, on może nam powiedzieć, że 2 plus 2 to jest 5, ale on nam dokładnie powie, który z tych scenariuszy był najlepszy. Dlatego zastosowanie komputera kwantowego do optymalizacji pewnych rzeczy, do wyłapywania niestabilności, a wcześniej wspomniałem o temacie energii, jakby też sieci energetycznych, do wyłapywania pewnych niestabilności, do optymalizacji tak złożonych rzeczy, tym bardziej dzisiaj, jeżeli mówimy o na przykład w energetyce, o OZE, o elektrowni atomowej, tak, mamy do połączenia bardzo dużo różnych elementów, to komputer kwantowy jest genialny, bo on nam powie, który scenariusz jest najlepszy. Ale on nam nie powie z pewną dokładnością, że ten scenariusz jest 0,00,1 lepszy od drugiego, tak? Więc jakby my potrzebujemy tego połączenia komputera takiego tradycyjnego i komputera kwantowego. I dlatego też to, co wcześniej powiedziałem o tym, że na Politechnice Gdańskiej tak naprawdę wszystko jest, żeby już dzisiaj go postawić, bo w tym centrum kompetencji jest superkomputer, jest miejsce dla tego komputera kwantowego. I wykorzystanie jakby tego potencjału dwóch razem dla regionu, dla wszystkich uczelni, dla biznesu i innych rzeczy, bo tych use case'ów jest dużo więcej niż tylko ta energetyka, no wydaje mi się, że stwarza olbrzymi potencjał.
Ja chciałbym dodać tylko dwie kwestie. Mianowicie, tak jak mówiłem tutaj w przerwie, wydaje mi się, że to jest jeden z tych projektów, który mógłby przyspieszyć konsolidację uczelni pod hasłem, pod auspicjami uczelni Fahrenheita w Gdańsku. To idea, która federalizuje Uniwersytet Gdański, Politechnikę Gdańską i Akademię Medyczną. I jak słyszymy od kolegi, są tam zarówno kompetencje we wszystkich trzech uczelniach i prawdopodobnie na przykład w medycynie potrzeby wielkiej klasy do zastosowania. Ale jest jeszcze druga kwestia, mianowicie jako społeczeństwo potrzebujemy idei wielkich, wielkich projektów. To jest jakaś cecha naszego społeczeństwa, że zwykła, dobra, stabilna sytuacja nas nie zadowala. Musimy ciągle mieć taki przed oczyma, taką wizję jakiegoś całościowego problemu rozwoju kraju, co jest prawdą, ale też czasami niektóre projekty takie konkretne też zajmują świadomość publiczną i być może, tak sobie sądzę, że idea budowy komputerów kwantowych mogłaby być tą, która niesie zainteresowanie edukacją wśród młodzieży, zachęca ludzi do studiowania matematyki, fizyki, a nie tylko nauk z zakresu zarządzania i psychologii, ale też wyzwala finansowanie, bo tutaj jest ostatnia kwestia. Zgodzicie się panowie, że budowa komputera wymaga wielkich nakładów finansowych i to jest stałych, nie jednorazowych. Nasze projekty grantowe, ten, o którym rozmawialiśmy na Uniwersytecie Gdańskim, pod kierunkiem właśnie profesora Marka Żukowskiego, fizyka kwantowego, są czasowe i ciągle jest problem odnawiania tych projektów. Czasami jest to trwa zbyt długo i w ten sposób na przykład profesor stracił bardzo dużo ludzi, bo nie byli pewni, czy projekty badawcze będą przesunięte. A to wynika między innymi z ograniczeń biurokratycznych. Czyli pamiętajmy, że źródło finansowania tych projektów jest bardzo ważne, żeby było stabilne na przestrzeni dłuższego okresu czasu.
Ja myślę, że to jest bardzo dobry punkt faktycznie. Trochę inny punkt. W angielskim jest takie stwierdzenie to be outgoogled, czyli być prześcigniętym przez Google'a. No, w taki sposób trochę Dawid i Goliat, nie? No może z inną końcówką tego scenariusza, kiedy ten Goliat wygrywa faktycznie, bo ma dostęp do większych środków, do kompetencji, czy też innych rzeczy, takich jak na przykład firmy, które serwisy chmurowe udostępniają, stawiają bardzo na łatwość użytkowania. Czyli ktoś, kto używa Google'a, może mieć po prostu niewielką opcję, gdzie za dodatkowe pieniądze użyj komputera kwantowego. Tak więc pytanie, trochę wracając też do mojego punktu wcześniej, w jaki sposób zrobimy to w taki sposób, że nie tylko postawimy ten komputer i on będzie stał, przesadzając się, kurzył, ale w jaki sposób, jeżeli on faktycznie jest taki dobry, my otworzymy go na świat, tak żeby inni mogli z niego korzystać, żebyśmy mogli z tego mieć po prostu pieniądze, żeby on po prostu zarabiał na siebie, żeby to było łatwe do użycia, żeby odpowiednio to sprzedać i wypozycjonować.
To jest bardzo dobre pytanie i my tutaj w przerwie, słuchacze nie słyszą, o czym rozmawiamy w przerwie, ale w przerwie też poruszyliśmy właśnie temat takich zastosowań biznesowych i ja myślę, że tutaj warto nadmienić, że są już firmy na świecie, najlepszym przykładem jest kanadyjska firma D-Wave, które z prywatnych środków zakupiły komputer kwantowy tam około 2 lat temu. I na swojej stronie mają już około 80, ta firma ma około 80 przypadków użycia przez biznes. To są firmy z sektora automotive, Toyota, Volkswagen, ale też firmy produkcyjne z całego świata do optymalizacji produkcji, do planowania produkcji. I ta firma po
tworzenie
dwóch
materiałów
latach...
Nowych,
tak, i ta firma, wytwarzanie nowych materiałów, ale ta firma po 2 latach już jest na czysto. Czyli inwestycja w komputer kwantowy im się zwróciła. Wiadomo, że firma prywatna ma trochę inny potencjał komercjalizacji niż uczelnia publiczna i tutaj też rządzi się trochę innymi prawami. Natomiast to pokazuje, że ten potencjał do komercjalizacji, to co przedmówca mówił, się zgadzam, że to jest bardzo istotne, ale ten potencjał do komercjalizacji jest olbrzymi i on będzie rósł, on nie będzie maleć.
No i tak właśnie się zastanawiałam, czy jakieś przejrzyste zasady powinny być, nie wiem, opracowane już przy okazji samej budowy tego komputera, dostępu do niego, żeby również mogły korzystać małe startupy, które no, mają ciekawe projekty do rozwiązania i potrzebowałyby użyć tego komputera. Z drugiej strony mamy też no, choćby nasze energetyczne wielkie firmy, więc myślę, że chętnych będzie bardzo wielu, tylko teraz trzeba jakoś podzielić czas między nimi. Czy to się
na tym
zrobić?
Pracuje właśnie zespół przy rektorze Politechniki Gdańskiej, żeby znaleźć te zastosowania, żeby myśleć o tym już dzisiaj, a nie po tym, jak ten komputer powstanie. Jest to zespół złożony z osób z biznesu, świetnych naukowców z trójmiejskich uczelni i też osób z otoczenia biznesu. Więc jakby to połączenie różnych środowisk jest i jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pomysły ze strony startupowej czy jakiejkolwiek innej, które chciałby do pracy tego zespołu wrzucić, to serdecznie zapraszamy, można nawet do mnie podesłać, ja to do zespołu przekażę. Natomiast jest to bardzo istotne, że rzeczywiście tutaj te 3 elementy, otoczenie biznesu, czyli też politycy, biznes i naukowcy pracują ramię w ramię nad tym, żeby wypracować te rozwiązania już dzisiaj.
Brzmi jak słuszne podejście.
To jeszcze o projekcie cyfryzacji Polski do 2035 roku. Jakby znamy ogólne założenia, trwają dyskusje, konsultacje i tak naprawdę ten cały projekt ma być już oficjalnie przedstawiony w przyszłym roku. Znaczy, to nie jest tak późno, 2025 za rogiem. Wychodzimy z papieru, zapowiadał jeszcze w październiku wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. No i do 2035 roku założenie jest takie, że wszystkie usługi w administracji, jakie oferuje państwo, będą online, ale no nie tylko to. Zakłada się, że 85% obywateli będzie miało przynajmniej podstawowe cyfrowe kompetencje dzięki temu programowi, a 20 milionów Polaków do 2035 roku powinno już posiadać portfel tożsamości cyfrowej. Co więcej, 100 jednostek chorobowych diagnozowanych ma być wspomagająco z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Czy uda się zrealizować tę strategię, czy nie jest ona spóźniona? No i co uzyskamy, jeśli się uda zrealizować?
Pierwsza rzecz, że lepiej późno niż wcale. Druga rzecz, że ja byłem trochę zaskoczony, jak czytałem opinię, bo ten projekt się pojawił około miesiąca temu, prawie 2 miesiące temu, tak, prawie 2 miesiące temu. I tam było czas na konsultacje, chyba do 12 grudnia i sporo negatywnych głosów się pojawiło, które związane były z tym, że brakuje koordynacji pomiędzy ministerstwami i drugi głos, że trochę brakuje takiego bardziej szczegółowego planu, bo fajnie, że mówimy, że do 2035 coś osiągniemy, ale fajnie, jakbyśmy mieli jeszcze taki operacyjny plan, co się dzieje każdego roku, żeby to osiągnąć. I trochę byłem tym zaskoczony z jednej strony, z drugiej strony są to bardzo słuszne argumenty, ale byłem tym zaskoczony dlatego, że przez te negatywne głosy pominięto jeden kluczowy aspekt. Ten dokument jest naprawdę dobry. Nie wiem, ile osób przeczytało go od deski do deski, ja podjąłem się tego zadania w zeszłym miesiącu i rzeczywiście przeczytałem cały ten dokument. Jest naprawdę dobry i on opiera się na kilku elementach, bo jedno to są obywatele, to co pani redaktor powiedziała a propos tego, że cyfryzacja obywateli, taka dostępność cyfrowa będzie dużo wyższa. Drugie to jest podejście do biznesu. Trzecia kluczowa rzecz w dzisiejszych czasach, jeżeli mówimy o rozwoju sztucznej inteligencji, czy nawet zastosowaniu tego komputera kwantowego i tak dalej, to jest otwartość danych. I jakby jest tam bardzo duży nacisk na to, żeby te dane otwierać. My jako Polska i tak jesteśmy bardzo do przodu, jeżeli o to chodzi, ale i tak mamy bardzo dużo barier. I też jest bardzo dużo tematów związanych z bezpieczeństwem cyfrowym Polski, ale nie tylko cyfrowym, współpracą z Ministerstwem Obrony Narodowej. Więc jakby tam jest bardzo dużo ważnych elementów, nie tylko związanych z tą dostępnością cyfrową, ale z bezpieczeństwem kraju, z rozwojem naszych kompetencji i tego, żebyśmy byli rzeczywiście nie tylko w branży IT tanią siłą roboczą, gdzie sprzedajemy kompetencje programistów, tylko żebyśmy budowali te kompetencje w taki sposób, żebyśmy my sprzedawali wartość jako kraj, jako naród i to jest super. To mi się bardzo podoba w tej strategii. Natomiast jak już powiemy o tych superlatywach, to mnie bardzo ciekawi, jak to zostanie zaimplementowane i jak to będzie też, po pierwsze konsekwentnie, jeżeli w przyszłości będziemy mieli jakieś inne rządy wdrażane, ale też jak będzie wyglądała ta współpraca pomiędzy ministerstwami, bo to jest jakby ważne pytanie, dlatego że już dzisiaj słyszymy, że niektóre ministerstwa wdrażają przepisy, które mają ograniczyć udostępnianie danych, albo Ministerstwo chyba Pracy i Polityki Społecznej powiedziało, że ogłosi listę zawodów, w których sztuczna inteligencja nie będzie mogła być wykorzystana. Więc jakby ja mam nadzieję, że to się nie wydarzy i rzeczywiście ta strategia będzie takim koniem pociągowym naszej gospodarki na kolejne lata.
Ja może nawiążę do punktu pani redaktor na temat spóźnienia. Ja taki dokument widziałem i podobny plan, taki już wdrożony, czyli nie konsultacje społeczne w Wielkiej Brytanii jakieś 14 lat temu wszedł w życie. I ja znam osoby, które kierowały osobiście znam, które kierowały taką agencją w rządzie brytyjskim, która się nazywała Government Digital Services, czyli takie służby cyfrowe rządu brytyjskiego. Tamten program zakończył się ogromnym sukcesem, oczywiście też dla mojej firmy, dla Keynosa zakończył się sukcesem, bo od tego czasu to jest największa gałąź naszego biznesu i współpracujemy z każdym ministerstwem. I przyznam, że jak czytałem ten dokument, to tak trochę czytałem z perspektywy co zadziałało już w Wielkiej Brytanii, bo upłynęło sporo czasu. I ten dokument nie jest zły. Bardzo fajnie, że są konsultacje, że on powstał, że rozmawiamy o tym. Ale moim zdaniem chce zrobić za dużo. Nie? Bo czy cyfryzujemy nasze państwo i idziemy w tym kierunku, czy tak naprawdę zmieniamy całą ekonomię. To jest piękne. Mam nadzieję, że się nam uda. Tam w tym dokumencie tak naprawdę, jak dla mnie, to jest wszystko. Tylko jest tego bardzo dużo, tak więc tutaj to, co kolega wspomniał o implementacji, moim zdaniem to jest mega ważny argument, bo po prostu teraz jest tylko kwestia, jak to zrobimy. Ja tam trzy punkty znalazłem, które były wymienione, ale te punkty jakby nie do końca dla mnie, one gdzieś tam padały w środku tego dokumentu. Pierwszy jest dosyć nieintuicyjny. On jest wokół tego, w jaki sposób będziemy zamawiać od firm prywatnych te usługi, bo rząd sobie sam nie poradzi. Nawet to jest bardzo fajnie opisane, że specjaliści, których mamy, są zbyt mało płatni i tak dalej, i tak dalej. Tak więc obyśmy nie poszli w kierunku uszczelniania tego systemu, ogromnych kontraktów, które się kontraktuje latami, a poszli bardziej w system brytyjski, że kontraktujemy wykonawcę, i tak naprawdę ma miesiąc wypowiedzenia i tak naprawdę nie mówimy, co on ma zrobić. Po prostu bierzemy kompetencje od wykonawcy, buduje projekt i buduje kompetencje rządowe. Drugi punkt to był taki, że GDS-owi się udało, bo wprowadził taką metodykę informatyczną, która się nazywa Agile, zwinna. Nie robimy projektów pięcioletnich, że na koniec on jest do niczego, tylko inkrementacyjnie budujemy co miesiąc, dwa. A trzeci punkt, moim zdaniem zbyt mało obecny, to jest kwestia użyteczności. Fajnie, że mamy M-Obywatela, że mamy e-PIT-y, używam ich na co dzień, staram się cokolwiek jest cyfrowe w Polsce używać, ale mam nadzieję, że się państwo ze mną zgodzicie. Czasami to jest strasznie ciężkie. Słownictwo, które tam jest używane, logowanie 15 razy po różnych ekranach, po różnych platformach. Nie każdy ma dyplom inżyniera informatyki. Tak więc moim zdaniem i sukcesem tego GDS-u i sukcesem informatyzacji w Wielkiej Brytanii jest to, że każda usługa wygląda identycznie i ludzie od tak zwanego usability, czyli użytecznego interfejsu, wykonali ogromną pracę, żeby to było łatwe, żeby każdy bez edukacji mógł wejść i załatwić swoją sprawę. I myślę, że to jest kierunek.
Mm-hmm. Ja tylko chciałbym zwrócić się na dwie rzeczy. W stosunku do kolegów, ja tylko przeczytałem streszczenie po pierwsze, więc operuję na streszczeniu. Ale bardziej mnie interesuje inny aspekt. Mianowicie Polska jest zdolna do produkcji długofalowych programów polityk, które potem porzucamy. Przy zmianie na przykład władzy koalicyjnej. I wydaje mi się, że ten projekt jest jeden z niewielu o charakterze takim strategicznym, który rzeczywiście pokazuje jakiś cel, do którego powinniśmy zmierzać. Nie wszystkie korzyści są tam pokazane, bo chciałbym na przykład wiedzieć, że to ograniczy rozwój na przykład biurokracji, która jest kłopotliwa dla Polski, problemem nadregulacji przepisów. Ale co zrobić, proszę Państwa, żeby ten program miał status programu długofalowego, a żeby nie podlegał zmianom właśnie resortowym, czy zmianom już gorzej koalicyjnych rządów, czy przyszłych rządów. I wydaje mi się, że największym problemem Polski w stosunku do innych krajów jest to, że nie potrafimy utrzymać myślenia strategicznego w takim dłuższym okresie czasu. Choć no jest, sam program popieram bardzo gorąco.
To jest bardzo ważny punkt, on trochę nawiązuje do tego, co ja też wcześniej powiedziałem, że już dzisiaj są ministrowie, którzy mówią, że oni w swoim ministerstwie wdrożą przepisy sprzeczne z tą strategią, dlatego że akurat dla ich jakby celów, aspektu, ich celów resortów, czy ich politycznych celów akurat jest to słuszne, więc jakby jest to bardzo słuszne pytanie, jak utrzymać ten kierunek długofalowo przy zmianie rządów i tak dalej, jeżeli nawet przy obecnym rządzie są już różne pomysły w różnych ministerstwach, więc to jest dość duże wyzwanie.
Nie wiem, ja się zastanawiałam, jeśli będzie możliwość dokonania jakichś zmian w konstytucji, żeby tam wpisać taki punkt, który by zwracał uwagę na strategiczne cele rozwoju państwa i że powinny być kontynuowane, że nie można ich przerywać i zmieniać, jak się komu tam podoba. No zobaczymy, czy będzie to w ogóle możliwe. Ale załóżmy, że uda się wprowadzić w życie ten program. Jakby to zaprocentowało? Co by to oznaczało dla naszej gospodarki, dla przedsiębiorców, dla świata nauki?
No oczywiście wielki boom inwestycyjny, bo trzeba zbudować, dokończyć budowę infrastruktury, trzeba kupić sprzęt, wykształcić ludzi, utrzymać ustawiczne szkolenie, pokazywać to, co tutaj jeszcze pan powiedział, mianowicie ten agile, czyli cały czas potrzeby unowocześniania,
rozwijania
ciągłego, prawda?
Taka kultura programu. Inna.
To jest wielka sprawa. Po drugie, miałby to wpływ na koszty produkcji. Prawdopodobnie by też zmniejszyło napięcia na rynku pracy, bo pewne zawody były jednak bardziej potrzebne niż inne. Ale też dałby nam szansę na konkurencję, realną konkurencję z innymi krajami, które to wdrażają, cyfryzację w gospodarce. Więc mogę powiedzieć tak, jeśli chcemy być krajem proeksportowym i utrzymać wysoki poziom wzrostu gospodarczego, jeśli chcemy gospodarować rozsądnie zasobami, które mamy, to my musimy to robić.
Ja myślę, znaczy jeden ważny punkt. Ja bym nie szedł w takim kierunku, że jak to zrobimy, to będziemy absolutnym pionierem na świecie.
Nie, bo to trwa.
Bo nadrabiamy. Tak
nadrabiamy, tak, oczywiście.
Czyli pierwszy punkt, nadrobimy. I też w tym dokumencie może mi nie do końca się podobało to, że miejscami on wymienia Polskę jako taką cyfrową dolinę, że jesteśmy do tyłu za kimś i tak dalej. W Niemczech jest gorsze pokrycie infrastrukturą szybkiego internetu niż w Somalii. To jest fakt.
A nam tak, trudno sobie to wyobrazić, ale rzeczywiście tak jest.
Tak, więc odpowiadając na pytanie, dlaczego jest kryzys. Moim zdaniem największym plusem w Niemczech, plusem tego rozwiązania jest, że możemy zbudować bardzo, bardzo efektywny rząd, który nie potrzebuje milionów etatów, tylko te nasze rzeczy załatwia sprawnie, niskim kosztem. I to jest ogromny plus i dla naszych obywateli, i dla kogokolwiek, kto będzie robił z Polską biznes. I tak naprawdę potencjalnie to może prowadzić do wielkiego uproszczenia i zwiększenia efektywności rządu.
Ja myślę, że też, jeśli mogę, tylko jedno puzonia, miałem się to też demokratyzuje system polityczny, dlatego że stwarza wszystkim możliwość dostępu do informacji i też przekazania opinii swoich, prawda?
W bezpieczny sposób, i tak dalej. Na pewno nie jest to drogą właśnie zamykania ministerstw i chronienia swoich danych i swojej działki, czy systemów, z którymi jest ktoś emocjonalnie związany. I przyznam, że pani punkt o tej konstytucji siedziałem i myślałem sobie, dlaczego cyfryzacji nie wpisać do konstytucji?
No na przykład.
To by było wyróżnikiem.
No moim zdaniem w dzisiejszych czasach, tak, przez ostatnie lata nasza gospodarka i ilość miejsc pracy jakby w usługach, tak, przez usługi mam na myśli zagraniczne korporacje, które przychodziły do Polski i tutaj mogły liczyć na tą w miarę tanią siłę roboczą.
No, na przykład wśród nas.
Teraz w tym momencie szukają tańszych lokalizacji, tak, przemysł funkcjonuje jak funkcjonuje. Moim zdaniem ten kierunek związany z cyfryzacją to jest jedyna możliwa droga dla Polski, żeby dalej rozwijać gospodarkę w szybkim tempie.
I tutaj postawimy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję moimi i Państwa gośćmi. Byli dziś Zbigniew Markowski, Gdański Klub
dziękuję
Biznesu,
bardzo.
Łukasz Olechnowicz, przedsiębiorca, inwestor, doradca gospodarczy, rektora Politechniki Gdańskiej, Szczepan Sakowicz, dziękuję. Członek zarządu Kainos. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Bardzo serdecznie dziękuję gościom dzisiejszym. Ja się spotkam ze słuchaczami i z kolejnymi gośćmi dopiero 3 stycznia. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy i wesołych świąt.
Wesołych świąt dla wszystkich.